Patent na sternika.
Witam Państwa, Anna Rębas. W poniedziałek żaglowiec generał Zaruski rozpoczął wyjątkową, niemal studniową wyprawę na Spitsbergen. Rejs ten upamiętnia 50. rocznicę historycznej podróży z 1975 roku, kiedy to pod dowództwem kapitana Andrzeja Rościszewskiego pierwszy polski jacht dotarł do stacji polarnej w Horsundzie. Załoga, żeglując przez cztery morskie akweny, przepłynąć ma 5000 mil morskich, odwiedzić 10 portów i 5 polskich stacji polarnych. Trasa poprowadzi m.in. przez Longyearbyen, na Spitsbergenie, Tromsø, Lofoty, fiordy norweskie, aż po Bergen, skąd jednostka będzie wracać etapami do Gdańska. My w naszych kolejnych audycjach będziemy wracać do tej podróży. Porozmawiamy z załogą, oficerami, kapitanami. W audycjach postaramy się też Państwu przybliżyć, co dzieje się w chwili obecnej na Zaruskim.
Piotr Królak, kierownik Gdańskiej Szkoły pod Żaglami.
Pamiętam pierwszą konferencję, kiedy w marcu ogłosiliście ten projekt i ten rejs historyczny, tutaj właśnie w tym miejscu. No, miesiące mijały, no i okazuje się, że jest już ten dzień wypłynięcia. Z jakimi uczuciami będziesz rzucał cumy tutaj też, bo płyniesz jako odpowiedzialny za Gdańską Szkołę pod Żaglami człowiek i członek załogi, ale też kapitan chyba.
No właśnie w tym rejsie nie, dlatego nie. To jest dla mnie jakby nowe uczucie z jednej strony, chociaż z drugiej strony przez lata tutaj pływałem jako pierwszy oficer czy zastępca kapitana Jerzego Jaszczuka, także dla nas tutaj postać bardzo istotna i też się przewija i na szczęście bierze udział w tej imprezie pożegnalnej, jest takim naszym ambasadorem. Natomiast rejs prowadzi Marcin Dobrowolski, który zresztą odwiedzał Radio Gdańsk niedawno. Bardzo doświadczony kapitan zawodowy i wspaniały człowiek. Ja Marcina znam od 20 lat, dlatego pytałaś mnie o uczucia. Moja odpowiedź jest taka, że czuję się wyjątkowo spokojny, bo dotychczas pływając tym statkiem, pełniąc funkcję kapitana, czułem jednak dużą presję, odpowiedzialność, bo to jest jakby stres duży, prawda? Można udawać, że nie, natomiast prowadzenie statku zawsze jest stresem. Tutaj się dzielimy tym stresem i tą odpowiedzialnością. Marcin odpowiada za bezpieczeństwo żeglugi, za statek, a ja odpowiadam za program, za młodzież, za szkołę pod żaglami. I czuję się z tym bardzo dobrze i jestem naprawdę jakby zadowolony i dumny, że mamy po prostu tak silną ekipę, zarówno żeglarską, jak i to nasze biuro armatorskie i tego Jurka Jaszczuka gdzieś tam w tle. Czuję, że to jest jakaś taka, może trochę zbyt patetycznie do tego podchodzę, ale tak czuję takie troszkę zwieńczenie tych naszych kilkunastu lat pracy przy tym statku.
Kto wpadł na ten pomysł rejsu historycznego śladami Zaruskiego 50 lat temu?
Wiesz co, wydaje mi się, że ja tak jakby żartuję sobie troszkę.
Ja wiem,
na ten
że
temat.
To ty właśnie, ale wolałam, tak. Żebyś to potwierdził.
Słuchaj, już teraz sam zaczynam powątpiewać, bo to jest tak, że jakby im bliżej wydarzenia, tym więcej ojców ma dany sukces czy dana akcja, a tutaj jest praca zbiorowa zdecydowanie. Natomiast jakby z uwagi na mój zakres obowiązków, moim zadaniem było przygotowywanie programów rejsów poszczególnego sezonu. No jakaś tak prosta matematyka, że 1975-2025, 50 lat od historycznego rejsu kapitana Rościszewskiego tym statkiem, czyli Zaruskim na Spitsbergen. No i oczywiście zacząłem wtedy pytać najpierw załogę stałą, co wy na to, czy to jakby taki rejs troszkę dalej niż Bałtyk, oni żyją jak najbardziej. No i potem oczywiście decydentów, włodarzy, no bo to jakby my nie możemy sobie pływać tam, gdzie chcemy, tylko to jakby miasto musi nas wypuścić, mówiąc kolokwialnie. I miasto uznało, że to jest rejs atrakcyjny, że statek też powinien być ambasadorem miasta na wodach dalszych, również tych zimnych.
Ta młodzież, którą tutaj widzimy, którzy się szykują tutaj do pożegnania, oni zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest też ważny historycznie rejs, jak to jest nawiązujący do tradycji rejs?
Staramy się im to uświadomić. Czy zdają sobie sprawę? Mam nadzieję, że tak. Część z nich pływała tym statkiem. Myślę, że spora część jest przesiąknięta, powiedzmy, tym klimatem tradycyjnego żeglarstwa. Mamy tutaj też uczestników z innych żaglowców, z Pogori, z Chopina, co nas bardzo cieszy. Natomiast co do rangi tej imprezy, wydaje mi się, że oni chyba nie są świadomi, jak ważny to jest rejs. My sami chyba do końca nie czujemy, natomiast właśnie chociażby zainteresowanie mediów, czy w ogóle ludzi, pytania dotyczące tego rejsu świadczą o tym, że to chyba nie jest taki zupełnie banalny sezon. Ten sezon jest podzielony między dwóch kapitanów, czyli pierwsze rejsy, mianowicie Szkołę pod Żaglami i rejs naukowo-badawczy z Uniwersytetem Wrocławskim prowadzi Marcin Dobrowolski. Natomiast potem zmienia go nasz już wieloletni pracownik, czyli Adam Walczukiewicz, który pełni tutaj funkcję naprzemiennie pierwszego oficera i kapitana tego statku. Także w naturalny sposób można powiedzieć, że zeschadę po Jurku Jaszczuku, Facebooku przejmuje Marcin Dobrowolski, Adam Walczukiewicz, a moja skromna rola jest, żeby po prostu przygotowywać to od strony takiej programowej.
Podzielmy ten rejs jeszcze na te etapy, gdybyśmy mogli zacząć od 30 czerwca aż do końca.
Pierwszy etap to jest Gdańska Szkoła pod Żaglami, czyli rejs o charakterze edukacyjnym. Płynie tam młodzież, tym razem pełnoletnia, czyli od 18 do 25 roku życia. Ten rejs trwa miesiąc, czyli jest najdłuższym etapem. Następny etap to jest rejs po Spitsbergenie, czyli taki typowo badawczy rejs, gdzie na pokładzie będą naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, będą po prostu eksplorować, badać cały archipelag Svalbardu. Natomiast chcielibyśmy, żeby ten rejs nie był ekskluzywny, w tym sensie, że każdy, kto ma ochotę, może dołączyć do załogi. W związku z tym kolejny etap ze Spitsbergenu do Norwegii to jest po prostu rejs z wolnym naborem. I tutaj mamy jeszcze pojedyncze miejsca, bodajże dwa, więc serdecznie Państwa zapraszamy na rejs z generałem Zaruskim ze Spitsbergenu do Norwegii.
Aplikować można się na stronie?
Tak, jest bardzo łatwo się zapisać na stronie zaruski.pl. Tam też kolejne rejsy, kolejny etap, czyli na przykład Lofoty. I potem powolutku wracamy do Polski już takimi rejsami etapowymi zorganizowanymi. Dla powtórzenia, ten rejs z wolnym naborem ze Spitsbergenu do Norwegii, do Tromsø. Potem mamy Tromsø Alesund, czyli Lofoty. Przepiękne miejsce, też serdecznie Państwa tam zapraszamy. I później są już grupy zorganizowane. Grupy zorganizowane, jest grupa harcerska, jest uczelnia, Politechnika i potem taki ostatni rejs kończący sezon. Nazywamy go tylko dla orów. To jest już rejs też wyprzedany. Tacy bardziej doświadczeni żeglarze, którzy gdzieś tam w październiku, tutaj mamy rejs też Morze Północne i Bałtyk, chcą sprawdzić się i nauczyć się po prostu obsługi takiego troszkę bardziej tradycyjnego stateczku.
Ty płyniesz na wszystkich etapach?
Nie, na szczęście nie, bo bym chyba zwariował przez te 3 miesiące.
To jest ponad 100 dni?
Tak, to znaczy współcześnie, też może porównując do tego rejsu historycznego, który trwał z tego co pamiętam 56 dni z jedną załogą, czyli tamta załoga płynęła z Gdańska do Hornsundu i wracała do Polski. Żeby było jeszcze trudniej, no to z uwagi na czasy komunistyczne oni nie mogli się zatrzymywać w portach po drodze norweskich, więc byli de facto non-stop w morzu. Wydaje mi się, że współcześnie by to było bardzo trudne do zrealizowania, dlatego podział na te etapy i to dotyczy również załogi stałej. Po 3 miesiącach, proszę mi wierzyć, ludzie już tak jakby trochę tracą tego swojego animuszu życzliwości i po prostu muszą odpocząć. Dlatego jest podzielony ten rejs na wiele etapów, załoga stała również jest podzielona, mamy grono oficerów zaufanych, którzy też będą na poszczególnych rejsach po prostu dbać o bezpieczeństwo żeglugi.
Niesamowitą pracę musieliście włożyć, żeby przygotować taki rejs, żeby zorganizować taki rejs. Musieliście się kontaktować z wieloma placówkami, instytucjami. To nie było tak, że to tylko miasto Gdańsk jakby patronowało temu, co pewnie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i pewnie władze państw, do których będziecie pływać.
To prawda, mnóstwo formalności. Te formalności na siebie wzięło biuro armatorskie, przede wszystkim Magda Banach. Tutaj dla niej ogromne podziękowania i wyrazy uznania. Ona się czuje po prostu, no to jest jej żywioł, czyli załatwianie takich spraw, które dla nas, dla prostych żeglarzy są czasami po prostu bardziej skomplikowane niż prowadzenie tego statku przez sztormy. Więc tak jak słusznie tutaj powiedziałaś, zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, formalności też ze stroną norweską, zgłoszenie do gubernatora Svalbardu. Jest tego po prostu całe mnóstwo i to jeszcze nie jest koniec formalności, bo w czasie rejsu my się też musimy regularnie zgłaszać do chociażby Coastguardu norweskiego. Takie wyobrażenie romantycznego, tradycyjnego rejsu gdzieś tam z dala od cywilizacji, biurokracji. Niestety w XXI wieku to już tak nie do końca tak to wygląda.
Teraz pożegnanie i uroczystości z tym związane i potem trasa. Jak to będzie wyglądało? Zaruski odsumuje i popłynie, tak?
Tak, dokładnie. Tutaj powolutku się szykuje orkiestra Straży Granicznej. Za chwilkę też będą nas żegnać władze zarówno województwa pomorskiego, jak i miasta. No i po tych pożegnaniach chcielibyśmy po 15 oddać cumy, no i już płynąć na północ. No, załoga jest przeszkolona, jedzonko mamy spakowane, statek jest przygotowany jak nigdy dotąd. No i już wreszcie płyńmy na ten Spitsbergen, tak?
To będzie wielka przygoda?
Bardzo się cieszę. Z kilku powodów. Dla mnie to jest jakieś podsumowanie tych kilkunastu lat pracy na tym statku, ale tak, jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę powiedzmy takiego prywatnego podejścia, tak, czy takiego bardziej może intymnego, no mam już dzieciaki w tym wieku, że mogę sobie pozwolić na taki troszkę dłuższy rejs, bo też nie ukrywam, że zawsze to był jakiś taki konflikt wewnętrzny, tak, że gdzieś tam by chciała ta dusza żeglarska płynąć daleko i dłużej, ale jednak powiedzmy to poczucie takiego obowiązku, tak, rodzicielskiego. Natomiast teraz, tak, no czuję, nie chcę tak by za dużo mówić, bo to dopiero początek rejsu, ale coś takiego, jakieś takie motyle w brzuchu czuję.
Dzieci też żeglują? Twoje?
Wiesz, to zaczynam jakoś, nie próbuję ich tam na siłę marynizować, natomiast przyglądają się bacznie i uważnie, czy to ma sens. Może są troszkę spaczone, może im się kojarzy to z nieobecnością ojca, więc tak na razie jeszcze ostrożnie.
Wyprawa to nie tylko żeglarskie wyzwanie, ale przede wszystkim unikalny projekt edukacyjny i wychowawczy. Ponad 140 uczestników rejsu, głównie młodzież i młodzi dorośli, będzie miało okazję zdobywać wiedzę i umiejętności nie tylko tylko z zakresu żeglarstwa, ale także ochrony środowiska, nawigacji tradycyjnej, pracy zespołowej i samodzielności. Podczas rejsu uczestnicy wezmą udział w warsztatach ekologicznych i klimatycznych prowadzonych we współpracy z naukowcami, odwiedzą topniejące lodowce i stacje badawcze, poznają też z bliska skutki zmian klimatycznych w Arktyce. Generał Zaruski stanie się na ten czas nie tylko żaglowcem szkolnym, ale także pływającym laboratorium i szkołą życia. Program wyprawy wspiera także działania profilaktyczne. Rejs realizuje założenia programu profilaktyki uzależnień cyfrowych Gdańskiego Ośrodka Sportu pod hasłem Zaruski Analog Zone, zachęcając młodzież do oderwania się od technologii i skupienia na prawdziwych relacjach, naturze czy wspólnej pracy na pokładzie.
Maja Szymanek, jestem z Warszawy i obecnie studiuję w Holandii, więc w Warszawie rzadko bywam.
Maja, tak?
Maja, tak.
No i stoimy na Zaruskim, a za chwileczkę Zaruski popłynie na Spitsbergen. No i ty w tej grupie, która płynie jako Gdańska Szkoła pod Żaglami, tak?
Zgadza się.
A jak trafiłaś do tej grupy, do tej szkoły w ogóle?
I w marcu mama napisała, jak właśnie byłam w Holandii studiując, że było w radiu, że Zaruski wypływa i musisz natychmiast wysłać list motywacyjny, bo to tak długo czekałaś na tą szansę. I tata tyle ci opowiadał o Zaruskim i tym jego marzeniu tworzenia silnej młodzieży i że musisz spróbować, choćbyś się miała nie dostać. I skleciłam list motywacyjny w 3 dni i mi się udało, bo to było bardzo ekscytujące, jak została wyświetlona lista i właśnie mi się udało, bo naprawdę dawno nie byłam na takiej wyprawie, a to naprawdę coś, co raz się w życiu praktycznie wydarza, więc...
A co napisałaś w tym liście motywacyjnym? Tak w skrócie, jakbyś to opisała.
O sobie, o tym, że uwielbiam sporty, o tym, że moją gigantyczną motywacją w życiu jest po prostu parcie do przodu i nie zastanawianie się nad tym, czy jestem w stanie coś osiągnąć, czy nie, tylko po prostu staranie się, bo nic nigdy nie wychodzi z niczego, tylko po prostu jeśli chce się coś osiągnąć, to trzeba próbować, nawet jak się bez przerwy zawodzi.
Ile masz lat?
21. 22 podczas wyprawy skończę.
No to w takim razie ja już gratuluję i ja już życzę wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
Dziękuję.
Wiesz mniej więcej, co będzie należało do twoich obowiązków, czym się będziesz musiała wykazać?
No tak, wiele pamiętam z Chopina. Aktualnie zostałam przydzielona do wachty kombuzowej, więc moimi obowiązkami dzisiaj będzie gotowanie obiadu, ale wyobrażam sobie, że praca na żaglach, naprawy bosmańskie, czyszczenie pokładu, takie bardzo dużo manualnych rzeczy nieekscytujących mogłoby się wydawać dla postronnego obserwatora, ale właśnie to tworzy to właśnie żeglowanie. Bez tych takich mocno monotonnych i nudnych prac nie da, statek po prostu nie popłynął już.
Ale wszystko inne też jesteś w stanie zrobić i wszystkie prace na poszczególnych wachtach wykonywać. To niekoniecznie gotowanie w kambuzie, prawda?
Oczywiście.
W zależności od tego, jak ci przypadnie wachta.
Tak, będziemy się rotować, jeśli chodzi o te role. Już nam większość została wytłumaczona, reszta po wypłynięciu, więc...
Teraz mieliście jeszcze przed odpłynięciem takie szkolenie, prawda?
Tak, mieliśmy teraz krótkie szkolenie. W ogóle wcześniej mieliśmy szkolenie takie teoretyczne, teraz mieliśmy szkolenie bardziej praktyczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jeszcze będziemy mieli szkolenie, jeśli chodzi o obsługę żagli bardziej konkretną, bo teraz też było bardzo pobieżnie. Tym się też będą zajmowali właśnie przewodniczący wacht.
Płynęłaś już kiedyś na takim żaglowcu, jak Zaruski?
Tak. Nie płynęłam jeszcze na Zaruskim, ale płynęłam na Fryderyku Chopinie. Tak, na Zaruskim pierwszy rok. Fryderyk Chopin jest 2 razy większy od Zaruskiego, więc trochę inny kaliber. Wydaje mi się, że jest mniej więcej podobnie, jeśli chodzi o teorię.
Cieszysz się? Powiedz, czujesz jakieś podekscytowanie, jakąś tremę, jakiś lęk?
Zdecydowanie, nie wiem. Staram się nie nastawiać, w związku z tym wynika to z tego, że nie mam tego takiego bezpośredniego podekscytowania, że jakoś poskakuję z radości, ale tak raczej staram się wychodzić naprzeciw temu, co zaraz się wydarzy, bez oczekiwań.
A jak będzie wyglądał powrót? Bo 4 tygodnie was nie będzie, tak? Jak wracacie?
Samolotem praktycznie wszyscy. Z Longyearbyen samoloty latają tylko do Oslo, więc potem się w Oslo wszyscy porozdzielamy do swoich miast i destynacji różnych.
Docelowo, jak Zaruski odcumuje, to wy dopływacie kiedy i gdzie?
Docelowo dopływamy 25 lipca do miasta Longyearbyen na wyspie Spitsbergen.
Jestem z Mazur i zdecydowałam się pójść na ten rejs, ponieważ już od dłuższego czasu pływam na generale Zaruskim i jak zobaczyłam tylko ofertę, że jest taki rejs na Spitsbergen, taki właśnie długi, to od razu właśnie chciałam aplikować i w rejsie motywacyjnym opisałam głównie moje doświadczenie, ponieważ uczęszczałam na 2 edycje Akademii Zaruskiego, gdzie uczyłam się takich właśnie rzeczy żeglarskich. Płynęłam też na wielu rejsach pełnomorskich. Właśnie to głównie opisałam. No opisałam właśnie tą chęć mojej przygody, żeby no, zobaczyć takie miejsca, no, bo takich już nie ma wiele na ziemi. No, to jest takie właśnie wyjątkowe miejsce, więc opisałam tą chęć, moje doświadczenia, no i się udało.
Dlaczego chciałaś popłynąć na Spitsbergen?
Chciałam popłynąć, żeby przeżyć przygodę, ponieważ każdy rejs to jest niezapomniana przygoda, a tak długi, to po prostu to jest nie do opisania. To są takie wspomnienia na lata, że no, takie rzeczy się nie przeżywa na co dzień, więc bardzo chciałam tego doświadczyć, no i zobaczyć takie rejony też świata, do których się tak często nie podróżuje. I możliwe zobaczenia lodowców z żaglowca, to też będzie po prostu będzie bardzo fajne przeżycie.
W planach masz studiowanie nawigacji, z tego co wiem, na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, czyli jesteś świeżo upieczoną maturzystką.
Tak, dokładnie tak. Takie mam plany i mam nadzieję, że się uda.
A znasz kogoś tutaj, w tej załodze gdańskiej szkole pod żaglami? Miałaś okazję z kimś się poznać? Czy to są wszystko ludzie pierwszy raz płynący?
To są ludzie, niektórzy, którzy płyną dopiero pierwszy raz, więc ich jeszcze nie znam, ale poznam przez ten miesiąc. Ale też parę osób znam z poprzednich rejsów albo właśnie z Akademii Zarudzkiego.
Jesteś szczęściarą. Bardzo ci zazdroszczę tego, że będziesz miała okazję zobaczyć to, o czym mówiłaś, te cudowne krajobrazy. Pewnie 25 lipca będzie czas pożegnań. Myślę, że z wielkim smutkiem będziecie się żegnać.
Tak, to będą na pewno trudne pożegnania, ponieważ już po tygodniowych rejsach bardzo ciężko rozstać się z tymi ludźmi, no bo jednak spędzamy z nimi 24 godziny na dobę, a po takim miesiącu razem, no to ludzie się bardzo zżyją i będzie to no, ciężkie, tak po prostu polecieć do domu.
Wiesz już, co będzie należało do twoich obowiązków? Wiesz już, w której jesteś w wachcie?
Tak, ja jestem w wachcie trzeciej i do moich obowiązków będzie należało ogarnianie śródokręcia, czyli grota. To znaczy, że będę pracowała przy żaglu, który się nazywa grot i będę właśnie no, po prostu obsługiwała go.
Umiesz to robić?
Mniej więcej tak, już na paru rejsach byłam, więc myślę, że tak.
To ja ci życzę wszystkiego dobrego, wspaniałych wrażeń i dobrego powrotu.
Dziękuję bardzo.
Dziś w audycji to już wszystko. Kłaniam się. Anna Rembas. Dobranoc.
Patent na sternika.